Masz plany na własne cztery ściany? Sprawdź kredyt budowlano-mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy. 0% prowizji. Szybka decyzja. Promocyjna marża 1,6%. Szczegóły w placówkach i na bsolesnica.pl.
Dzień dobry, moim gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Witam, panie prezesie, panie pośle, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Poszedł pan na kolację, panie profesorze, z Donaldem Tuskiem, porozmawiać o historii?
Ale pytanie, gdyby to była jakaś poważna rozmowa o historii i chęć, nie wiem, jakiegoś namysłu nad tym, co robi, to być może tak. Nie,
pierwsza Rzeczpospolita byłaby tematem na przykład, tak jak tematem...
Nie, to o tym nie rozmawiam z Tuskiem. Nie mam takiej potrzeby rozmawiać o pierwszej Rzeczpospolitej z Donaldem Tuskiem.
Akurat. O upadku pierwszej Rzeczpospolitej.
Ja bym wolał rozmawiać o ostatnich latach na przykład. Jeśli chciałby na jakoś skłonić się do jakiejś refleksji na temat tego, to z chęcią proszę bardzo. Natomiast o pierwszej Rzeczpospolitej to ja mam innych rozmówców.
Jarosława Kaczyńskiego.
Na przykład.
A z politykami koalicji pan biesiaduje? No, jakieś kolacje, obiady, śniadania może?
Nie, aż tak nie. Natomiast z wieloma politykami Koalicji Obywatelskiej spotykamy się i serdecznie wymieniamy uściski dłoń i rozmawiamy na różne tematy. Też.
Też, ale może o jakichś zmianach, jakichś układach, rządy techniczne, te sprawy?
Z politykami PSL-u zdecydowanie częściej. Zwłaszcza z politykami PSL-u tam z Lubelszczyzny, także tutaj w centrali, to tak, o tym się rozmawia, ale nie przy jakichś specjalnych obiadach czy kolacjach.
Jak pan sądzi, po co Szymon Hołownia spotkał się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim? No bo to jest rzeczywiście teraz temat numer jeden w Polsce.
Na szczęście, panie redaktorze, byłem za granicą, daleko, w Stanach Zjednoczonych, więc
nic
nie
do pana
obserwowałem
nie doszło,
tego.
Do Stanów?
Doszło, ale bez specjalnych szczegółów, dlatego przesłuchanie może trwać krócej.
Polska 2050 się rozpadnie?
No na to wychodzi, że jednak jest tam jakieś duże trzęsienie w Polsce 2050. Zresztą to jest partia, która była złożona z różnych polityków i widać nie skleiła się do końca. Tym spoiwem był Szymon Hołownia w najlepszej formie. Czyli u początków marszałkowania, kiedy tam te sejmfliksy były i tak dalej. Teraz wynik wyborczy prezydencki pokazuje, że nie jest w najlepszej formie. W związku z tym to spoiwo przestało działać i coś tam się dzieje w tej Polsce 2050 i być może to jest również powód, dla którego pan Szymon Hołownia spotkał się tam, gdzie się spotkał i z kim się spotkał.
Szukał ratunku u Jarosława Kaczyńskiego?
Nie wiem, o czym była rozmowa. Z tego, co donoszą media, była to rozmowa o ważnych sprawach, o ratowaniu Polski. Jeśli tak było, no to dobrze, się spotkali.
A przyjęlibyście posłów Szymona Hołownię do PiS-u?
Chyba jest co najmniej kilkoro, z którymi rozmawiam bardzo przyjacielsko od wielu miesięcy, więc... Także w studiach telewizyjnych, także w kuluarach sejmowych, więc jakby się dobrze zastanowić, to nie ma wielkiej różnicy między nami. Mówię o tych kilkoro, może kilkunastu.
Szymon Hołownia premierem technicznym, rządu technicznego?
Rząd techniczny ma to do siebie, że nie ma polityków w nim, tylko są specjaliści popierani przez partie polityczne. Na tym polega rząd techniczny generalnie, co do zasady. Szymon Hołownia jest już politykiem i to z pierwszego frontu, z pierwszej linii frontu.
No jest marszałkiem sejmu.
Oczywiście, w związku z tym trudno, żeby był w rządzie technicznym. Jeśli mówimy o rządzie technicznym, a nie politycznym. Ale rząd techniczny popierany przez PiS i przez Polskę 2050 jak najbardziej.
Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl i oczywiście na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Rząd techniczny i Szymon Hołownia jako premier, rozumiem, nie, ale wspierany przez Szymona Hołownię, tak. A przedłużenie kadencji, no, do końca kadencji marszałkowania Szymona Hołowni, byłby pan za tym, żeby Szymon Hołownia został marszałkiem dalej?
Przy rządzie technicznym, jeśli już taką wersję rozważamy, nie ma tutaj żadnych przeszkód w moim przekonaniu, gdyby oczywiście do takiego rządu technicznego popieranego również przez Polskę 2050 doszło w najbliższym czasie, a wydaje mi się, że byłby on, a nawet jestem przekonany, zdecydowanie korzystniejszy dla Polski i Polaków niż rząd Tuska dzisiejszy.
Że Polska 2050 w całości może poprzeć taki rząd?
To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia przypuszczeń pewnego rodzaju. No, i te ruchy, które są...
Prawdopodobieństwa.
Tak, te ruchy, tak, prawdopodobieństwa bardziej tak. To jest prawdopodobne.
Jest to pan zdaniem także lewicowe posłanki Polski 2050?
Gdyby spojrzeć na arytmetykę sejmową, to do większości, która jest potrzebna do tego, ażeby Obalić oczywiście w sensie konstytucyjnym, bez jakichś tam innych rzeczy. Obalić rząd Tuska potrzeba nam zaledwie 22-23 posłów z koalicji 13 grudnia, więc może nie być tych posłanek lewicowych również z Polski 2050.
Trochę PSL-u, trochę Polski 2050.
Ale nawet Polska 2050 ma chyba 33 posłów razem, więc a 22 jest potrzebnych, więc tych 11
rozmów się nie zgodzić. Ale rozmawialiście o tym z kimś?
Rozmawialiśmy, ale panie redaktorze, to są rozmowy, które będę zdradzał w tym momencie. Ja rozmawiałem, natomiast nie byłem na tej kolacji.
O tej kolacji wiem, ale pytam się o to, czy pan rozmawiał z politykami, polityczkami Polski 2050 w jakichś innych okolicznościach.
Nie. Tutaj z politykami Polski 2050 nie, z politykami PSL-u tak.
I byli za?
Różnie.
Różnie, ale jest taka możliwość, że oni mogliby się na to zdecydować.
No, patrzmy na okoliczności, to jest niezwykle ważne. No, dzisiaj w sytuacji, w której mamy rozchwianie państwa na różnych płaszczyznach, granica jest tego najlepszym przykładem, brak realnych działań, działania wymuszone przez ruch społeczny i dobrze, że w końcu wymuszone, jeśli chodzi o kontrolę na granicach, brak jakichkolwiek działań merytorycznych tego rządu, kłopoty w szkole, kłopoty na uczelniach, brak inwestycji, coraz większe bezrobocie wśród młodych. No, w tej sytuacji te okoliczności pewnie sprzyjają temu, ażeby część koalicji 13 grudnia, zwłaszcza ta konserwatywna część, czy zbliżona do centrum, albo nawet do centrum prawicy część koalicji 13 grudnia, zaczęła myśleć o tym, że warto jednak się od tego odciąć. Gdyby tych okoliczności nie było, nie byłoby takiej możliwości.
Koalicja przetrwa pana zdaniem do końca kadencji? A kadencja przetrwa do końca kadencji?
Kadencja może przetrwać do końca kadencji, natomiast koalicja nie przetrwa do końca kadencji, stąd ta propozycja rządu technicznego jest bardzo ważna. Ale to nie musi być tylko rząd techniczny, to może być również rząd polityczny. To jest kwestia bez PiS-u się nie da go zrobić. PiS ma 190 posłów, czy 189 dzisiaj posłów. W związku z tym bez tych 189 posłów nie da się zrobić nic.
Ale
w tym sensie.
Ale KonPiS? KonPiS PSL?
PiS, PSL, część, Konfederacja oczywiście, część Polski 2050, to jest możliwe.
Premier wtedy? Kto? Pan byłby premierem, panie pośle?
Panie redaktorze, naprawdę to nie ma najmniejszego znaczenia w tym momencie. Największe znaczenie ma to, żeby rząd Tuska odszedł już do historii, dlatego że nie ma żadnej sprawczości, a w tych niezwykle trudnych czasach, bo to są bardzo trudne czasy, my często zapominamy, pięknie słońce wstaje rano, lato jest, do wczoraj czy do dzisiaj jeszcze jest ciepłe w wielu miejscach.
W wielu miejscach są wichury.
Ale jeszcze do wczoraj było fajnie, w związku z tym wydaje nam się, że wszystko w porządku, a nie jest w porządku. Wojna na wschodzie, tuż za naszą granicą, niepokój między Izraelem a Iranem, to są wszystko rzeczy, które obserwujemy, a przy tym polityka Unii Europejskiej, wypychanie Amerykanów z Europy, to są rzeczy, no i ten ruch migracyjny, który przyspiesza, co było do przewidzenia również po 1 czerwca. W związku z tym to są okoliczności, które powinny wszystkim dawać do myślenia, żeby Polska rzeczywiście mogła się rozwijać i zachowała swoją suwerenność, niepodległość, bezpieczeństwo, w szczególności zewnętrzne i wewnętrzne, no to rząd Tuska musi odejść.
No dobrze, ale to może nowe wybory?
Ja nie jestem przeciwny nowym wyborom, natomiast żeby były nowe wybory, to muszą się stać dwie rzeczy alternatywnie. Albo samo rozwiązanie Sejmu, no to wtedy rzeczywiście tam 2/3 musi głosować za.
Karpie nie głosują za przyspieszeniem Wigilii zasadniczo.
Będzie pewnie niełatwo taką większość uzyskać, natomiast, bo nie sądzę, aby skłonni do tego byli w całości przedstawiciele PSL-u, Polski 2050 i pewnie jeszcze Lewica. No bo tyle musi
ja bym znalazł i paru posłów PiS-u, którzy nie będą chcieli głosować za przyspieszeniem końca
partia
swoich mandatów.
Partia Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze, w przeciwieństwie do partii, które tu omawialiśmy, o których plotkowaliśmy tutaj na antenie, ma się bardzo dobrze i jest zdyscyplinowana.
Ale pan oczywiście wie, panie pośle, panie ministrze, o tym, że nie każdy z posłów się dostanie z powrotem do parlamentu.
Nikt
a to
nie
jest
ma
realna zmiana.
Nikt nie ma pewności, czy się dostanie, jak będą nowe wybory. Natomiast partia Prawo i Sprawiedliwość naprawdę ma się dobrze.
Zagłosuje tak, jak powie prezes.
Po ostatnim kongresie, jak zdecydują władze, jak powie prezes, jaka będzie filozofia myślenia, bo filozofia myślenia musi być jedna. Musi odejść rząd Tuska. Więc to jest jeden z sposobów, a drugi no to jest przetrwanie do wiosny i nieuchwalenie budżetu wtedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i skrócenie kadencji Sejmu po to, żeby...
Pana zdaniem to jest prawdopodobne?
Tak, to jest chyba nawet bardziej prawdopodobne niż to pierwsze.
Dlaczego?
No, bo to daje czas również, pewien czas na powiedzmy przestawienie szyków, zawiązanie koalicji, przygotowanie się do tych wyborów, spojrzenie na nie bardziej na chłodno niż na gorąco. Tymczasem teraz można wprowadzić albo ten rząd polityczny, albo techniczny i on może te następne pół roku, ponad pół roku, prawie rok, będzie gdzieś około 9-10 miesięcy, będzie mógł prowadzić sprawy polskie w dobrym kierunku. To jest rozwiązanie zdecydowanie bardziej możliwe niż to pierwsze, o którym mówiliśmy, bo tylko dwie takie są możliwości konstytucyjne, innej nie ma.
Pamiętam. Więcej uprawnień, pana zdaniem, dla patroli obywatelskich. Taką propozycję zgłosił w tym studiu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.
Nie ma wątpliwości, że cały ruch ochrony granic stworzony przez Roberta Bąkiewicza, przez Adama Borowskiego, przez struktury Prawa i Sprawiedliwości także, ale to są ponadpartyjne, tutaj nie ma co w ten sposób filozofować, przyczynił się do tego, że w końcu rząd się ruszył do roboty. Wie pan, 3 miesiące temu.
Szymon Szynkowski, więcej uprawnień dla nich? Powinni dostać specjalne uprawnienia jakąś ustawą rządową?
Zdecydowanie powinno być więcej Straży Granicznej i służb na granicy państwa polskiego, a ruch ochrony granic przyczynia się do tego, żeby rząd zaczął działać. Nie wiem, czy jest możliwe dzisiaj dyskutowanie na temat tego, czy ruch ochrony granic może mieć jakiekolwiek uprawnienia służb. No, to jest dość trudne. Natomiast na pewno...
Trudne, ale czy potrzebne?
Na pewno nie może być zwalczania ruchu ochrony granic przez Tuska, który zorientował się pół roku za późno, czy zbyt późno, żeby wprowadzić to, co wprowadza na granicy. 3 miesiące temu, albo nawet więcej, Szymon Szynkowski-Welsing rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, który mówi tak, nie możecie mieć pretensji do mnie, bo ja jestem ministrem RFN-u. Ja zwiększam ilość służb na granicy z Polską, na przykład w Świecku 380 osób, jak mówił minister już wówczas, a wasze służby to jest 80 i spada ta liczba. Więc gdzie jest ten rząd? Ruch ochrony granic. Ludzie, którzy tam rzeczywiście jako wolontariusze są na granicy i kontrolują sytuację, przyczynił się do tego, że w ogóle to państwo zaczęło działać. W obliczu wielkiego kryzysu tam się zrodził.
No ale już premier, który powiedział, że wydał polecenie twardego reagowania na wszelkie próby zakłócania kontroli granicznej. Będą mandaty, ale jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania.
No, cały Tusk.
No ale będą pana zdaniem?
Nie mam pojęcia. Takie działania się pojawią? W państwie Tuska jest wszystko możliwe. My się nie obawiamy. Nigdy się nie obawialiśmy. Nawet półtora roku temu, kiedy aresztowali nam Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika. Natomiast robimy swoje po to, żeby Polskę chronić przed tymi niebezpieczeństwami, które są w wyniku indolencji, niekompetencji, bierności działania służb pod przywództwem Siemoniaka.
Ale pana zdaniem, panie ministrze, panie pośle, panie profesorze, Donald Tusk sięgnie po środki przymusu bezpośredniego wobec...
Być może.
Ale to przecież pan wie, że byłby wizerunkowy dla was triumf.
Nie pierwszy raz.
Ale premier Donald Tusk akurat myślę, że śledzi takie rzeczy. Jest świadomy wizerunku tego rządu.
Wie pan, gdyby był świadomy w 100%, to dawno by schował gdzieś Giertycha, prawda? Natomiast Giertych przegrał mu wybory prezydenckie przy oczywiście wielkiej pracy, którą myśmy włożyli, ale jeśli chodzi o te przyczyny po tamtej stronie, to działania Giertycha od początku tej kadencji są kompromitacją dla Platformy. Jakoś Tusk go nie chował, tylko szantażował nim Bodnara dodatkowo jeszcze. Więc ja nie jestem przekonany, czy Tusk rzeczywiście ma pełne rozeznanie w sytuacji tego, co jest dla niego korzystne, co nie, ale dla mnie to nie jest mój problem, panie redaktorze.
Ja bym powiedział, że to jest pana korzyść, nie tylko nie problem, ale to zadam inaczej pytanie, ale wycofacie ruch obrony granic z pobliża granicy?
To nie jest kwestia wycofania, dlatego że ruch ochrony granic naprawdę jest niezależny. On się składa w wielu przypadkach z działaczy, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, także byłych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, jak Robert Monkiewicz. Natomiast to nie jest ruch, który jest kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość w sensie formalnym. Więc my nie możemy tego robić.
Założyliście też parlamentarny zespół ruch obrony granic.
Nawet jestem tam wiceprzewodniczącym.
No właśnie, i tam są tylko członkowie PiS-u, więc można odnieść wrażenie, że jednak pewne powiązania organizacyjne.
Organizacyjne nie. Powiązania bardziej ideowe niż organizacyjne. Rozmawiamy wielokrotnie, spotykamy się, byliśmy również na wspólnym marszu w Warszawie, to jest wszystko jasne, jeździmy na granicę, natomiast nie ma powiązań organizacyjnych, to jest zupełnie jasne. Ruch ochrony granic jako zespół parlamentarny powstał po to, żeby w parlamencie z kolei można było kreować tę rzeczywistość legislacyjną, jeśli byłaby taka możliwość.
Ale sugerowałby pan Bąkiewiczowi, panu Bąkiewiczowi, żeby jednak cofnął trochę te grupy z granicy, no bo premier mówi, no to jest strefa nadgraniczna, tam nie będzie żadnych.
Ja bym sugerował mojemu przyjacielowi Robertowi Bąkiewiczowi, żeby robił to, co uważa za stosowne, bo do tej pory przyniósł naprawdę wiele korzyści państwu polskiemu, czego dowodem jest wprowadzenie tych kontroli od wczoraj.
Czyli nie będzie żadnego cofnięcia się, ani kroku wstecz w przypadku ruchu obrony granic.
Nie sądzę.
Donald Trump, zmieniając temat, wrócił pan ze Stanów Zjednoczonych właśnie. Donald Trump powinien otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Dzisiaj premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że mu się należy.
Wie pan, po kompromitacji Komitetu Noblowskiego wówczas, kiedy dostał tę nagrodę kompletnie bez jakiegokolwiek powodu i to jeszcze u progu rządzenia, jeszcze nie zaczął rządzić.
Mówi pan oczywiście o Barack Obama. No.
Wszystko jest możliwe, natomiast ale ja nie sądzę,
żeby... Panie pośle, czy pan porównuje kompromitację Baracka Obamy
Ja mówię kompromitację Komitetu Noblowskiego, polegającą na tym, że jak zazwyczaj albo nawet zawsze te pokojowe Nagrody Nobla trafiały do ludzi, którzy rzeczywiście w jakichś reżimach komunistycznych czy innych swoją odwagą przyczyniały się do tego, żeby przywracać choćby nadzieję na pokój, na wolność. Natomiast wikłanie w to funkcjonujących na bieżąco polityków takiego czy innego państwa jest zupełnie
lepszy przykład to jest Etiopia, gdzie dostał przywódcę Etiopii, właśnie, który zaraz potem wywołał krwawą wojnę.
Zupełnie niepotrzebne. Natomiast gdyby spojrzeć na to chłodno...
Ale czy Donaldowi Trumpowi się należy?
Gdyby spojrzeć na to chłodno, to proszę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. No, choćby na tą, która zdarzyła się raptem paręnaście dni temu, czy parędziesiąt dni temu, no to nie tylko Trump doprowadził do tego rozejmu między Izraelem a Iranem.
A wcześniej zbombardował instalacje.
W wyniku, jak spojrzymy też na to chłodno, to przyczynił się do tego, że ta niezgodna z prawem międzynarodowym, ten program atomowy w Iranu przestał istnieć, można powiedzieć.
Czy atak Izraela na Iran był zgodny z prawem międzynarodowym?
Nie, to akurat na szczęście nie Benjamin Netanyahu występuje o Nagrodę Nobla dla siebie, tylko dla Trumpa, więc nie mówmy o Izraelu, tylko mówmy o Stanach Zjednoczonych.
No tak, ale Benjamin Netanyahu występuje.
Bez Stanów Zjednoczonych nie byłoby dzisiaj możliwości bronienia się również Polski przed agresją ze strony Rosji, to jest zupełnie jasne. W tym sensie dla nas Stany Zjednoczone i działania Trumpa są szczególnie ważne dla pokoju, ale to już teoretycznie tylko rozważamy, bo raz jeszcze powtarzam, tego rodzaju inicjatywy, żeby aktualnym politykom, przywódcom państw przyznawać pokojowe Nagrody Nobla, to tylko by eskalowało kompromitację Komitetu Noblowskiego.
Pan jest rozumiem przeciwny. Bardzo proszę, panie pośle, teraz dwa pytania specjalnie dla pana, od naszych słuchaczy. Proszę wylosować od razu dwa, żebyśmy mogli schować kulę, a ja schowam już kulę i pan otwiera pierwszą kopertę.
Ja problem polega na tym, panie redaktorze,
że pan nie ma okularów.
Ale nie, to są...
Dobrze. Duże litery, mam nadzieję.
Chcecie zabronić wjazdu do Polski obcokrajowcom z niektórych państw jakich? Czy byłby pan zadowolony, gdyby Polakom wprowadzono taki zakaz, pani Aneta?
Chodzi oczywiście o ustawę, którą proponuje.
Polacy, pani Aneto, to nie są ludzie, którzy gdziekolwiek na świecie są jako zorganizowana grupa nielegalnych migrantów przynosząca ogromne niebezpieczeństwo na ulicach miast.
Panie w związku z tym, proszę nie porównywać tego. Oczywiście, że w Wielkiej Brytanii byliśmy w tym momencie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę przestępstw.
Ale no to nie, wie pan, no niech pan nie porównuje teraz do tego do, nie wiem, Francji, Belgii czy Niemiec, gdzie liczba na przykład przestępstw seksualnych przeciwko kobietom jest nawet 15-krotnie większa niż w Polsce.
Bo nie są zgłaszane w Polsce.
Nie, no bez przesady, panie redaktorze, naprawdę po zmroku w Hamburgu czy w Paryżu nie ma już przejścia dla kobiet młodych.
Są takie dzielnice,
gdzie
to jest trudne?
Nie. Naprawdę tutaj przyjeżdżają Francuzi i chodzą po Warszawie i mówią, że jest to niezwykle bezpieczne miejsce. Nie porównujmy Polaków do nielegalnych migrantów z krajów muzułmańskich.
Jakie państwa chcielibyście włączyć na tą listę? Macie taki projekt?
Jeśli bym miał o tym decydować, to na pewno z zupełnie innych cywilizacji, z krajów muzułmańskich, czyli reprezentujących zupełnie inną kulturę.
Ale co, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie?
Jeśli by do takiego czegoś doszło, tam bym upatrywał pewnych zakazów. Przy migracji oczywiście tej legalnej, zarobkowej. Ale to są również takie kraje jak choćby Wenezuela, Kolumbia czy Gruzja. Tu bym patrzył na pewne
czyli
grupy społeczne.
Czyli Gruzję...
Nie. Żebyśmy tego nie spłaszczali.
Projekt jest taki, żeby zakazać obywatelom pewnych państw przyjazdu. No tak. To teraz pytanie, jakich państw?
Trzeba spojrzeć na przestępstwa, które pojawiły się w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat, na grupy społeczne, których tych przestępstw dokonuje, ewentualnie w tym zakresie podejmować decyzje. Nie powiem panu w tym momencie, na bieżąco, które grupy całkowicie bym wyłączył. Na pewno, jeśli chodzi o kręgi kulturowe, to nie ma wątpliwości, że kręgi kulturowe muzułmańskie są zagrożeniem dla naszej cywilizacji, tutaj chrześcijańskiej, łacińskiej. I tu bym patrzył, jakie rozwiązanie wprowadzić. Natomiast nie porównywałbym Polaków nigdy do tego, dlatego że Polacy tam, gdzie są, nie przynoszą takich zniszczeń struktury społecznej i bezpieczeństwa, jak nielegalni migranci z krajów muzułmańskich.
Ale Polacy bywali nielegalnymi migrantami, powiedzmy.
Pewnie, że bywali, o to jest zupełnie oczywiste, tylko nigdy, powtarzam, nie powodowali takiego niebezpieczeństwa na ulicach, jak dzisiaj nielegalni migranci z krajów muzułmańskich na ulicach Francji, Belgii, nawet Włoch, Szwecji czy Holandii.
W Polsce tak się nie dzieje, znaczy wciąż się nie dzieje. Jak czy nie będzie się działo, to oczywiście zobaczymy. Bardzo proszę, następne pytanie.
Drugie pytanie pana Tomasza. Czy jeśli PiS wygra kolejne wybory, to przywrócą państwo w szkołach obowiązkowe zadania domowe zakazane przez ministra Nowacką? Oczywiście, że tak.
Krótko, zwięźle, tak?
Bezwzględnie. Szkoła jest do tego, żeby się uczyć, a nie żeby się nie uczyć.
To teraz pytanie jeszcze o katechezę, religię w szkołach, bo precyzyjnie, żebyśmy używali nazw. Jeżeli byłby pan ministrem edukacji, to wprowadziłby pan... Ten pomysł się pojawia już i w PSL-u, on się także podobno pojawiał w pana sugestiach wobec Kościoła. Obowiązkowy wybór między religią a etyką.
Tak, uważam, że to jest absolutnie konieczne. To znaczy nie obowiązkowa religia, ale obowiązkowa etyka, z której można by się było zwolnić religią. To znaczy nie może być tak, jak to bywa dzisiaj w wielu miejscach, mówimy o szkołach średnich, w szczególności. Tak, żeby było jasne, też dzisiaj zdecydowana większość uczniów na religię uczęszcza, bo nieraz słyszymy, że jest...
To zależy
już,
od miasta.
Ale generalnie zdecydowana większość uczniów na religię uczęszcza. Jest gorzej pod tym względem w szkołach średnich niż w podstawówkach i tam, w tych szkołach średnich, problem polega na tym, że nie ma ani etyki, ani religii. Znaczy,
młodzież, nie, można wybrać
młodzież wybiera nic. Tymczasem uważam, i dlatego taki był nasz projekt, stopniowego wprowadzania przy dokształceniu kadry etyki, dlatego że brakuje nam etyków. Dlatego prowadziliśmy studia podyplomowe z etyki, bardzo popularne wówczas, kiedy ten projekt był gdzieś na horyzoncie, teraz mniej popularny, no bo on został skreślony. Czyli obowiązkowego wyboru między etyką a religią. Etyka jako przedmiot obowiązkowy, powtarzam, religia nie. Nigdy religia nie powinna być przedmiotem obowiązkowym.
Tak, etyka by była przedmiotem obowiązkowym, a religia byłaby zastępnikiem, który można wybrać zamiast etyki.
Można byłoby się zwolnić z etyki, jeśli się wybiera religię. Ale nie można wybrać nic.
Jedna godzina czy dwie?
To jest to już do rozważenia, bo problemów z tym jest wcale nie mało, tylko to jest kwestia już dyskusji i przestrzegania prawa. Prawa oświatowego także, artykuł 12 ustęp 1 przez Ministerstwo Edukacji, rząd polski. Rząd polski dzisiaj tego prawa w ogóle nie przestrzega, dlatego że ma za nic władze kościelne, każdego kościoła, nie tylko katolickiego.
No tak, dodajmy, bo spór dotyczy nie tylko kościoła katolickiego,
tak.
A to również fundusz kościelny zostaje?
Tak.
Bezdyskusyjnie.
Tak, no ja nie widzę żadnego powodu, żeby go czymkolwiek zastępować. To są również kwestie historyczne. Reforma zawsze jest możliwa. Pewne unowocześnienie tego dnia zawsze są możliwe, ale znów w pewnym dialogu i partnerstwie, a nie w jakimś...
Kościół katolicki to chyba nawet by się zgodził na zmianę tego...
Słyszałem o różnych pomysłach, można by o tym pomyśleć. Ja się tym nigdy nie zajmowałem. Bardziej się zajmowałem kwestią etyki i religii, bądź zmianami w prawie oświatowym w tym względzie. Ale zawsze w rozmowie.
Przemysław Czarnek w rozmowie. Wiceprezes PiS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się państwu.